Kolejna lekcja, list Hebrajczyków, rozdział 12. Ale zanim przejdziemy do kolejnej lekcji, to pamiętacie, co było tydzień temu? Czy nie?
Biegu wyznaczonym wyścigu.
No i
z tego, że mamy brać przykład,
jakie
wytrwać.
Wnioski.
Brać przykład z Pana Jezusa Chrystusa.
W czym?
W przechodzeniu doświadczeń. W posłuszeństwie.
Co dalej?
Pamiętać, że doświadczenia są chwilowe, a
późniejsza chwała.
Wieczna, tak? Pamiętać o obietnicach. O tym, że Pan Jezus jest drogą do społeczności z Bogiem.
O tym, że wszyscy, którzy są synami, podlegają karceniu. Ci, którzy nie są, nie podlegają. Więc karcenie jest dobre, choć chwilowo nieprzyjemne, ale przynosi błogi owoc sprawiedliwości.
Łatwo upaść na duchu, czy ciężko?
Łatwo. Wyczułem na Boży głos i pamiętam, że grzech łatwo usika.
Nie muszą być doświadczenia, które prowadzą do upadku, nie muszą być jakieś wielkie, aż do krwi, mogą to być znacznie mniejsze.
Bóg jest Ojcem kochającym i korygującym naszą postawę.
Tak.
Łatwo to tę prawdę łatwo zastosować w życiu nawet. Sprawdzić, znaczy przetestować w życiu. Jeżeli na kimś wam zależy, jakaś osoba jest dla was ważna, bliska, zależy wam na niej, to jeżeli będzie źle robić coś, to ciężko wam będzie przejść obojętnie, bez zwrócenia uwagi, bez nawet emocjonalnego podejścia, bez takiego przejmowania się tym. Bardzo ciężko będzie. Ponieważ zależy wam na tej osobie i możecie to sobie sprawdzić w życiu. Natomiast jeśli na jakiejś osobie wam nie zależy, to nawet kiedy ona wam będzie opowiadać głupoty, to będziecie potrafić nawet głową kiwać. No okej, no tak zrobiłeś, no. Ale dlaczego nic mu nie powiemy? Bo tak naprawdę niekoniecznie nam zależy na tej osobie. Po co dyskutować z człowiekiem, który ci nie pytał zdanie, spotkanym, tak? Ale nie do końca ci musi ci na nim zależeć. Natomiast jak na kimś ci zależy, to zawsze będziesz go próbował naprostować, jeżeli będziesz widział, że postępuje źle. I ta prawda jest zawarta w Słowie Bożym. Ta prawda jest zawarta w Słowie Bożym. Więc
bardzo dobrze widać odnośnie właśnie, tak jak i tu były te przykłady, tak odnośnie swoich dzieci. Cudzych dzieci, tak? Oczywiście czasem się cudzemu dziecku gdzieś tam zwróci uwagę na coś tam, tak? No jak ktoś robi jakąś tam głupotę nawet na podwórku i tak dalej, ale częściej później się gdzieś tam komentuje, że ale te dzieci dzisiaj to niewychowane przez rodziców, tak? Ale nad swoim dzieckiem nie przejdziesz obojętnie, tylko bardzo szybko będziesz mu zwracał uwagę, bo chcesz, żeby zachowywało się tak jak trzeba, tak? Żeby się Bogu podobać. Także to też potwierdza odnośnie dzieci.
Trzeba też pamiętać, że społeczność z Bogiem jest czymś najbardziej cennym. Nie ma nic bardziej wartościowego w życiu człowieka, jak społeczność z Bogiem. A co to znaczy biec w wyścigu? Dobrze biec w wyścigu. Co to konkretnie oznacza w praktyce? Bo tam jest napisane, zobaczcie w rozdziale 12, abyśmy przez cierpliwość, pierwszy werset, ja mam gdańską, zużywszy wszelki ciężar i grzech, który nas snadnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Co to znaczy biec w wyścigu, biec w tych zawodach konkretnie? Bo dalej jest napisane, że możemy co, zejść z drogi, tak?
Żyjąc pobożnym życiem.
Tak, żyjąc pobożnym życiem, czyli biec w wyścigu, to znaczy żyć czystym, pobożnym życiem. To oznacza w praktyce, bo nie musimy nigdzie biegać, bieżni dosłownie tu nie ma. Natomiast biec w tym wyścigu to znaczy przejść to życie w pobożnym i czystym sposobie, tak? I tak jak mówicie, być czułym na Boży głos. Ok. Czyli tak powinno być. A teraz powiemy sobie drugą lekcję dzisiaj, omówimy ten sam rozdział. Ale powiemy sobie o zagrożeniu. Co jest zagrożeniem? Jaki jest skutek, gdy ulegniemy? I omówimy sobie przykłady nieposłuszeństwa. I zanim to omówimy, słuchajcie, to przeczytajmy cały rozdział. Będziemy sobie generalnie omawiać bardziej drugą część, ale cały rozdział będziemy sobie omawiać tak ogólnie. To przeczytajmy może 12 rozdział, kto by chciał przeczytać.
No, mogę przeczytać.
Proszę.
Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi, i zapomnieliście o napomnieniu, które jest skierowane do was jako synów. Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego okaże, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Uważajcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. Żeby nie było żadnego rozpustnika albo bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał. Bo nie podeszliście do góry, której da się dotknąć, i płonącej ogniem, do mroku ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą. A tak straszne to było zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżę. Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebieskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuję, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Dlatego, otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym.
Dobrze, czyli tak, temat lekcji. Uważaj na korzeń goryczy, Czyli o niebezpieczeństwie odrzucenia łaski. Uważaj na korzeń goryczy, czyli o niebezpieczeństwie odrzucenia łaski. No i co będziemy patrzeć jako cel? Zobaczyć zagrożenia, jakie czekają na nas w czasie wyścigu. Na nas w czasie wyścigu, o którym mówiliśmy tydzień wcześniej. I rubryczki. Pierwsza to są przykłady nieposłuszeństwa, wąska. Druga zagrożenia, czyli korzeń goryczy, ta największa na pół strony. I trzecia, taka sama jak pierwsza, skutek odrzucenia łaski.
Jeszcze przepraszam, jaka ostatnia była? Skutek?
Skutek odrzucenia łaski. Mhm.
Już?
Tak.
Dobrze, to słuchajcie, zanim przejdziemy do przykładów jeszcze, to popatrzmy sobie na tą pierwszą część tego rozdziału, którą już omawialiśmy, i na te fragmenty, które mówią o tym, jak właściwie postępować, ale zwróćmy uwagę na to, co jest zagrożeniem w tym wypadku. No, zobaczmy. Tak, jeżeli weźmiemy sobie pierwszy werset, to mówiliśmy, żeby zrzucić z siebie ten ciężar, tak? Ale kontrastem do tego będzie poddanie się temu grzechowi, czyli ulegnięcie, dźwiganie tego balastu i poddanie się nieposłuszeństwu Bogu, czyli poddanie się grzechowi. Więc to jest zagrożenie. I werset drugi, zobaczcie, o czym mówi.
Patrząc na Jezusa.
Tak, stracenie z oczu przykładu Jezusa i bohaterów wiary. I nie chodzi o to, słuchajcie tutaj, że nagle dostaniemy amnezji i nagle zapomnimy, co jest napisane w Biblii. To nie o to chodzi. Dlatego, że wielu ludzi mówi, ja pamiętam, co zrobił Pan Jezus. Ja pamiętam, tak, ja pamiętam, co zrobił Pan Jezus. Tak, to wspaniały przykład. Tak, trzeba go naśladować. Problem polega na tym, że w życiu takiej osoby jest tylko gadka. Natomiast nie ma w życiu takiej osoby praktyki. Za tym, co on mówi, nie idzie praktyka. On uległ grzechowi i nie dostał sklerozy, jak to mówimy, tylko że te przykłady, które on ma, są martwe w jego życiu. Czyli on je słyszy, on wie, tak jak mu się przypomni, tak, ja wiem, ale te przykłady nie są żywe w jego postępowaniu, czyli to, że on to wie, nie przekłada się na jego życie. Dlatego często zauważamy, że człowiek, który popadł w grzech, on jeszcze dalej ładnie mówi, natomiast zauważamy, że w jego życiu i u tej osoby jeszcze mowa jest, natomiast nie ma zastosowania tego przykładu w życiu. Kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzą próby, kiedy przychodzą kłopoty, kiedy przychodzą sytuacje, w których ta osoba nie wie, jak sobie poradzić, tak? To wtedy próbuje wszystko robić na własny pomysł. Wtedy nie dociera do niej napomnienie, że w Biblii jest inaczej. I to jest ten przykład poddania się grzechowi. Nie brania przykładu właśnie z Jezusa i bohaterów wiary. Czyli pamiętamy, my to wiemy, ale nie widać tego w naszym życiu. I to jest ten moment, kiedy straciliśmy z oczu przykład Jezusa i bohaterów wiary. Bo oni doskonale wszystko pamiętają. Problem polega na tym, że trzeba im wszystko po kolei przypominać, tak? Od podstaw, potem kończyć podstawy i przejść do nauk wyższych, bo niby oni to wiedzą. Ale im trzeba przypomnieć praktykę, jak to wygląda w praktyce. I kiedy czytamy ten list, to zauważcie, że to w ten sposób wygląda. Że to ma odświeżyć w ich umysłach realizm tego, co się wydarzyło. Czy oni nie pamiętają, co było pod górą Synaj? Żydzi? Czy to przekazywane z pokolenia na pokolenie? Oni nie wiedzą, co się działo, dlaczego ojcowie nie weszli, że z powodu niewiary, że oni nie pamiętają? Pamiętają. Ale trzeba im pokazać realizm tej sytuacji na dzisiaj. Tak samo, jeśli my trwamy w posłuszeństwie Bogu i pamiętamy o przykładzie Pana Jezusa i bohaterów wiary, to będzie też w naszym życiu widać cierpliwość w biegu, tak? Nie będziemy rezygnować, nie będziemy słabnąć, będziemy trwać w społeczności, będziemy trwać w posłuszeństwie, będziemy wybierać zawsze to, co mówi Słowo, nie będziemy szli nigdzie na kompromis w życiu. Dlaczego? Bo my mamy żywy obraz, przykład Jezusa i bohaterów wiary. W momencie, kiedy zaczynamy grzeszyć, zaczyna się w naszym życiu nieposłuszeństwo, tracimy z oczu obraz Jezusa i bohaterów wiary. Dalej wszystko pamiętamy, ale nie ma tego w naszym życiu. I to jest ten moment, słuchajcie, czyli stracenie z oczu przykładu Jezusa i bohaterów wiary. I pojawia się coś takiego, zobaczcie, jak w trzecim wersecie co mówi. Zniechęcenie w umyśle. Zniechęcenie. Życie według przykładu Pana Jezusa staje się męczące. Zmienia się myślenie na ten temat. To nie jest przyjemność, tak? Radość, ale zniechęcenie pojawia się. Pojawia się kolejna rzecz, słuchajcie, w czwartym wersecie. Co tam jest napisane?
Nie stawialiście opora sztuk krwi, walcząc przeciwko krwi.
Tak, tak, nie stawialiście się. Nie stawaliście jeszcze do krwi, tak? Czyli co się pojawia?
Doświadczenia.
Doświadczenia są, ale co się pojawia?
Brak cierpliwości, brak walki z grzechem.
Może nie tyle brak walki z grzechem, co brak determinacji w walce z grzechem. Czyli pojawia się zniechęcenie i brak jest tego takiego, może taki przykład podam trochę, jak u sportowca, jak jest sportowiec, który chce za wszelką cenę wygrać, to u niego jest determinacja. Rozumiecie? To jest człowiek, który po prostu chce. I on po prostu... ta determinacja sprawia, że on nawet trudne sytuacje jest w stanie przetrzymać. Bo w nim jest determinacja. On chce. On pragnie.
On ma nadzieję też.
Tak, ale on ma cel. Rozumiecie? Natomiast człowiek, który nie ma tej determinacji, on nie jest w stanie przetrwać tego, co człowiek zdeterminowany do czegoś. On ma zniechęcenie. On już mówi, a, już mi się nie chce. Jak się czyta książki z obozów koncentracyjnych na przykład, to tam ludzie, którzy mieli determinację przeżycia, byli w stanie przytrzymać dużo więcej niż ludzie, którzy już machlerę lęku powiedzieli, ja już mam dość, ja chcę umrzeć.
To samo sobie pomyślałem.
I ci ludzie często umierali, słuchajcie. W sporcie też to widać, słuchajcie. W sporcie też to widać.
Podobnie jest i u rozbitków też.
Tak, ale to jest prawda życiowa, która się przekłada na nasze codzienne życie, na nasze ciało, ale też duchowa prawda, słuchajcie, że pojawia się zniechęcenie w umyśle i brak determinacji w walce z grzechem. My stajemy się bardziej liberalni dla naszych grzechów. Nie dla grzechów innych, dla naszych własnych. Nie mamy siły już walczyć z tym. My już po prostu akceptujemy to w życiu. Ale na początku pojawia się co? Stracenie z oczu przykładu Jezusa, bo Jezus nigdy nie rezygnował. Bohaterowie wiary wydali chlubne, zostało o nich złożone chlubne świadectwo na końcu ich życia. Oni wytrwali, oni byli zdeterminowani do posłuszeństwa Bogu. I nie zwątpili. Abraham widział obumarłe łono Sary, ale nie zwątpił. Bo wierzył. Tak samo tutaj. Pojawia się brak determinacji w walce z grzechem. Zobaczcie piąty werset, co mówi.
Zapomnieliście o napomnieniu. Po co jest to napomnienie?
Tak, zapomnieliście, w jakim celu jest napomnienie, bo przychodzi napomnienie i ty zniechęcasz się jeszcze bardziej. Bo zapominasz, że przyszło na ciebie napomnienie i ono ma cel, żeby cię naprostować. Czyli zapomnienie, niepamiętanie o tym, jakimi zasadami kieruje się Bóg, gdy karci. Lekceważenie też karcenia Pana. A kolejne doświadczenie, a kolejny problem. I to nie od razu się pojawia, tak jak patrzyliśmy. To się pojawia sukcesywnie. To się pojawia sukcesywnie. Bo też nie od razu Bóg jakoś surowo zaczyna karać. Wiemy z życia, że Bóg często zwraca uwagę bardzo łagodnie, pomalutku. W zależności od tego, jak bardzo jesteśmy nieposłuszni. Ale zapomnienie, nie utrzymywanie w pamięci informacji, jakimi zasadami kieruje się Bóg, gdy karci. To jest kolejny problem. Werset 11, zobaczcie, co mówi.
Żadne karanie nie jest w danej chwili radosne.
Tak.
Przynosi Bogu.
Ale można karcenie, można się karceniu poddać, a można je sobie uprzykrzyć. Można je sobie uprzykrzyć. Karcenie można sobie uprzykrzyć. Patrzeć na nie jako na kolejne zło w swoim życiu. To jest zagrożenia, bo pojawia się korzeń goryczy. Grzech, gdy się pojawia, on rośnie. Korzeń też od razu nie rośnie, tak? Jakub mówi, pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. Grzech, gdy dojrzeje, rodzi śmierć. Czyli to rośnie. Korzeń goryczy pojawia się i rośnie. Grzech pojawia się malutki, rośnie, ale wydaje owoc potem. Więc to wszystko trwa. Zobaczcie werset 12-13 w zagrożeniu.
W tym właśnie takie przypomnienie oczywistej rzeczy, tak, że karanie żadne nie wydaje się radosne, tak, bo czasami są takie czytałem kiedyś takie świadectwa, że gdzieś tam chrześcijanie źle rozumieją pewne rzeczy, to tak jakby czerpali wręcz taką, wiecie, przyjemność taki z tego, że oni są teraz tutaj karceni, czy cierpią, czy coś takiego, prawda? A tu nie do końca o to chodzi. Trzeba się zastanowić, dlaczego to mnie spotyka w tym momencie i wcale nie udawać, że to jest przyjemne, tak? Tylko to jest przypomnienie takie, że to musi być, żebyście byli wyćwiczeni.
Tak, bo trzeba oddzielić.
Czasem źle można to zrozumieć.
Tak, trzeba oddzielić karcenie pańskie od doświadczeń wiary. Po pierwsze,
tak.
To jest pierwszy poziom. Doświadczenie wiary spotyka kogoś, kto trwa w wierze, jest posłuszny. I to jest zupełnie inny ma cel. Czym innym jest,
to jest
karcenie.
Próba wtedy.
Tak. Czym innym jest karcenie z powodu nieposłuszeństwa i tu się nie ma czym chlubić. Tylko trzeba jak najszybciej się naprostować, żeby to się skończyło. A najlepiej, żeby go nie było. Więc tu jak gdyby...
I nie mówimy, udawać, że jest przyjemne, bo nie jest.
Tak, ale też kwestia rozpoznania tego. To też jest bardzo ważne. Ale jak gdyby tu już mówimy o konkretnej sytuacji, tak, kiedy to jest i nie mówimy o tym, jak to rozpoznać. To jest odrębne studium. Natomiast co jest ważne, nie lekceważyć karcenia pańskiego i nie uprzykrzać go sobie, kiedy ono przychodzi. Trzeba wyciągnąć z niego właściwe wnioski. To jest wszystko bardzo trudne, ponieważ w momencie, kiedy popadamy w grzech, tak jak inne rozważania, które już mieliśmy, one co pokazują? Że człowiek wtedy ma trudności z rozpoznaniem tego wszystkiego, trudności z poddaniem się karceniu. Dlaczego? No bo już jest w grzechu. Już się pojawia bunt, już się pojawia się taka właśnie arogancja starego człowieka, taka nasza buńczuczność i wtedy jest problem. Nie zmienia to jednak faktu, że to karcenie jest. Tak? I jeżeli by nie było możliwości wyjścia z tego karcenia, jeśli ono by... Słowo Boże mówi, że ono ma takie prewencyjne znaczenie, ma naprostować, więc da się tak. Nie ma tak. Dopóki nie dochodzi do tego ostatecznego odrzucenia łaski i wiary, tak, to można się naprostować. Po to jest to karcenie, ale nie jest to łatwe, jak czytamy. Potrzeba czasami naprawdę cięgów, żeby człowiek się opamiętał. Dlaczego? No bo póki jesteśmy posłuszni, wszystko jest super. Panie Boże. Tak, ale wtedy karcenie jest niepotrzebne. A kiedy zaczyna się właśnie bunt, wtedy spada karcenie. I tak jak w życiu. Jeżeli dziecko, człowiek młody jest posłuszny, tak dzisiaj w ogóle się przewracało, ale ja tak mówię, jak Słowo Boże mówi, tak? Że jak ktoś jest posłuszny, no to on zgadza się z wolą ojca, tak? A jak ktoś jest nieposłuszny, to co? Karcenie jest przyjmowane? Tak przyjemnie? Nie. A za co? A co ja takiego zrobiłem? A wszystko jest w porządku, tak? Ale jeszcze miesiąc temu nie mówił, że to jest w porządku, bo tego nie robił. Teraz jak zaczął robić, to już jest w porządku, czy tam on, czy ona, tak? Natomiast to jest dalej ta sama prawda. Tak samo jest tutaj z nami. To nie tylko dzieci mają z tym problem. My jako dorośli, ale dzieci Boże, też mamy z tym problem. Bo niczym się nie różnimy od młodych. My jesteśmy w tych samych ciałach i te same grzechy są naszym obciążeniem. Czyli nie uprzykrzać sobie karcenia pańskiego. I zobaczcie 12-13 werset. Co on mówi, słuchajcie, 12-13 werset?
Wyprostować opadłe ręce, omdlałe kolana.
Tak, co to znaczy wyprostować omdlałe pod kolana i omdlałe ręce? Co to znaczy?
No podnieść się jakby z takiego...
Podnieść się z grzechu. Czyli te nasze omdlałe kolana i opadłe ręce to nie powód do przyjacielu, biedaku, żeby zrozumieć. To jest słabość wynikająca z grzechu. My mamy wrócić na dobrą ścieżkę, stanąć prosto, czyli stanąć prosto w posłuszeństwie, żeby biec w wyścigu.
Czyli wróćcie do determinacji, którą mieliście.
Musimy
wcześniej
zrozumieć, że w tym wyścigu osłabienie to jest grzech. To nie jest zmęczenie w biegu. My nie męczymy się w biegu. Tak, jak jesteśmy posłuszni Bogu, to my trwamy w biegu. Mogę przykład taki podać. Eliasza. Jak biegł przed powozem Achaba, w ogóle niezmęczony, on wyprzedził Achaba. Ten koniem jechał, a ten biegł przed nim. Dlaczego? Bo Pan mu dał siłę. Może taka troszeczkę przenośnia, tak? Ale ona pokazuje, że on się nie zmęczył w ogóle. A biegł nogami. Na własnych nogach biegł i wyprzedził zaprzęg. Czyli miał jak na jakieś nadprzyrodzone siły po prostu Pan mu dał, tak? Ale też musimy zrozumieć, że jeżeli my jesteśmy posłuszni Bogu, to my się nie męczymy w tym wyścigu. Nas osłabia grzech. Bo różne są powody zmęczenia czasami, tak? Ale pamiętajmy, że tu, jeżeli o tym konkretnym fragmencie mówimy, to tu osłabienie jest, to jest skutek grzechu. Popadnięcie w grzech jest osłabienie, więc my mamy podnieść kolana. My mamy wyrwać się z tego, my mamy nie zejść z tej drogi, mamy wrócić na nią i nie zejść z niej w ogóle. Więc 12-13 werset, gdybyśmy zrobili w kontraście to, o czym on mówi. Jeżeli ktoś w wyniku tego karcenia nic nie zrobi ze swoimi nogami i rękoma, to znaczy, że co? Czym to jest? Jeżeli podniesienie się jest chęcią posłuszeństwa Bogu, to nie zrobienie tego. Dokładnie, niechęć do trwałego posłuszeństwa i korekty postawy względem Boga. Poddanie się w czasie karcenia, takie zniechęcenie, uporczywe chodzenie w nieposłuszeństwie. Bo oczywiście znajdziemy w Biblii inne przykłady, kiedy ktoś jest zmęczony, ciężko mu jest, tak, jest słaby, ale one mogą mieć inny kontekst, mówić o czymś innym. Nie wszystkie przykłady mówią o tym samym. Ten konkretny przykład, też chyba to zauważacie, on mówi właśnie o tej postawie posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Uporczywe chodzenie w nieposłuszeństwie. I teraz zobaczcie skutek tego nieposłuszeństwa. Skutek. Zobaczcie pierwszy werset. Jaki jest skutek, kiedy poddajemy się grzechowi, to co on robi z nami? Zobaczcie.
Osacza.
Jak? Osacza. Zniewala nas. Usidla nas po prostu. Jesteśmy w jego szponach, bo myśmy się mu poddali. Daliśmy się związać, daliśmy się uwięzić. I jeżeli zobaczycie Galacjan 5:7, myśmy już do niego chyba raz czy dwa razy wracali, byliśmy tam. Galacjan 5:7.
Wiedzieliście dobrze, któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie?
Tak, i tam była sytuacja, że oni też do fałszywych nauk poszli. I wiedzieliście dobrze, kto wam przeszkodził, biec dobrze. Posłuszeństwie prawdzie, czyli bieg tutaj i tam oznacza posłuszeństwo prawdzie, posłuszeństwo Ewangelii. Tak? A źle biec, to znaczy być nieposłusznym Bogu, czyli ten grzech zniewolił, usidlił. Nie pozwala ci biec dalej w posłuszeństwie prawdzie. To jest skutek tego. Pierwszy ze skutków, bo ich jest kilka. Zobaczcie, jeżeli popatrzmy sobie na werset 11. Jeżeli sobie uprzykrzamy karcenie, lekceważymy karcenie, uporczywie jesteśmy nieposłuszni, to jaki jest efekt w 11 wersecie? Jaki będzie efekt? Albo jakiego efektu nie będzie?
Nie będzie Bogiego owocu sprawiedliwości.
Nie będzie Bogiego owocu sprawiedliwości, który jest wynikiem pańskiego karcenia. Rozważamy to, ale wy się zastanówcie też, w jakim celu my to rozważamy.
Prewencyjnie.
Co to znaczy?
Żebyśmy nie szli tą drogą, która jest niewskazana.
Nie chodzi, nie tyle chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co zrobić, jak wpadniemy w grzech, tylko żebyśmy po prostu unikali tej sytuacji. A, bo fajnie, Biblia mówi o to, ja już wiem, co robić, jak zacznę grzeszyć. Okej. Okay. Ale inne fragmenty mówią, że to takie proste nie jest. To nie jest tak, że ty wpadasz w grzech i taki otwarty jesteś na karcenie pańskie. Absolutnie nie. Więc to patrzmy na to jako ostrzeżenie dla nas, żebyśmy w ogóle nie próbowali nawet, żebyśmy się z daleka trzymali od takiej sytuacji. Tak samo jak przypomnienie zaraz tych przykładów nie jest po to, żeby wpaść w te przykłady i wyjść, bo się nie da czasami. Dobrze, zobaczmy sobie werset 13. Jaki jest skutek, jeśli my się nie poddamy karceniu Pana? Co się dzieje? Zobaczcie. Jeżeli 13 werset, co tam jest napisane?
Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zaszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione.
To, co kulawe, żeby nie zeszło z drogi, ale zostało uzdrowione, bo skutkiem nieposłuszeństwa może być co?
Zejście z drogi.
Wcześniej czy później zejście z drogi. Zejście z drogi. I teraz przeczytajmy sobie 15-17 werset. 15 do 17.
Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody, aby przez niego nie skarało się wielu. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał.
Tak, jeżeli pamiętacie historię Ezawa, myśmy ją kiedyś przy dziejach Izraela, przy Jakubie rozważali. Ezaw był, to byli bliźniacy, ale Ezaw się urodził pierwszy, więc z racji tego liczył się w błogosławieństwach tak, jako pierworodny. I co jest ciekawe, on się urodził pierwszy, ale pierwszy otwórzmy sobie tą historię.
Oni tam się wymienili w ostatnich
chwilach. Tak, chciałbym tylko, żebyśmy to przeczytali, bo nie chciałbym błędów popełnić. To jest chyba 16 albo 17 werset. 16 bodajże. Piętnasty rozdział od 21 wersetu, może niech ktoś przeczyta, bo wy macie te nowsze tłumaczenie, ja bym nie chciał. Księga Rodzaju, 25 rozdział i od 22 wersetu.
A gdy dzieci walczyły ze sobą, w jej łonie powiedziała: jeśli tak się zdarza, dlaczego poczęłam? Poszła więc, aby zapytać Pana. I Pan jej odpowiedział: dwa narody są w Twoim łonie i dwa ludy wyjdą z Twego wnętrza. Jeden lud będzie mocniejszy niż drugi i starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy syn, czerwony i cały pokryty owłosieniem jak szatą, i nadali mu imię Ezaw. A potem wyszedł jego brat, trzymając swą ręką zapiętą Ezawa, i nadano mu imię Jakub.
Trzymając zapięte Ezawa. Ten wyszedł pierwszy, choć byli bliźniakami, tak? Ale ten go trzymał zapięte. Teraz, słuchajcie, jest napisane, że Ezaw, chociaż był pierworodny, wszystko mu się należało. Błogosławieństwo ojca mu się należało. I kiedy on wrócił z wyprawy i nic nie upolował, i był bardzo głodny, Jakub zaproponował mu miskę zupy z soczewicy w zamian za odstąpienie praw do pierworództwa. Bo to trzeba zrozumieć, że chodziło o prawa do pierworództwa, bo fakt urodzenia niezmienny był. Natomiast on mówi: odstąp swoje prawa jako pierworodny. I on powiedział: cóż mi po pierworództwie, skoro ja za chwilę umrę. Tak? I powiedział: bierz sobie te pierworództwo. I dostał miskę soczewicy, najadł się i nie umarł. Chociaż i tak by nie umarł. Ale wydawało się by, że to tylko słowa. Natomiast przyszedł moment, że Jakub się upomniał o swoje. Ojciec mu pobłogosławił. Cała historia, tak? I kiedy Ezaw potem przyszedł do ojca, a ojciec mówi: ale ja już pobłogosławiłem.
Nie masz jeszcze dla mnie?
A nie masz jeszcze dla mnie? On mówi: mam, ale nie takie. I Ezaw bardzo gorzko płakał. Ale nie można mu współczuć, ponieważ on dokonał transakcji. On sprzedał swoje pierworództwo, dokonał transakcji w obliczu Boga i teraz mamy je skomentowane właśnie w tym fragmencie. To Bóg tak komentuje postawę Ezawa. Więc jeśli budzi się w nas jakieś poczucie, że to niesprawiedliwe, że Jakub coś tam nie tak, prawda, że Ezaw, za co ten Ezaw winny, to przeczytajmy sobie jeszcze raz ten fragment i zobaczmy, jak Bóg komentuje postawę Ezawa, jak go nazywa.
Rozpustnikiem, tak. Bezbożnikiem.
Bezbożnikiem, lekkomyślnym człowiekiem, który sprzedał swoje pierworództwo za soczewicę, za miskę soczewicy. Pogardził nim z powodu niegodziwości, tym, co najcenniejsze. Był człowiekiem niegodziwym, był człowiekiem i te jego postawa, to jego zachowanie znalazło swój wyraz w tym, jak potraktował swoje pierworództwo. To był człowiek, który wydawało mu się, że słowa nic nie znaczą. I tak jest moje. I tak mi ojciec pobłogosławi, bo mnie bardziej lubi. Ale okazało się, że te słowa znaczyły tyle, co znaczyły. I Bóg dopilnował, żeby się tak stało. Ale myślenie Ezawa, jego motywacje w tym momencie, jego ignorancja, jego pewność siebie zostały tutaj wypunktowane. Czyli był ktoś, popatrzmy teraz na ten przykład, który tu mamy opisany. Dlaczego, że jest napisane w 15 wersecie, żeby u was kogoś takiego nie było, kto by tak postąpił jak Ezaw. Żeby w konsekwencji tych wszystkich sytuacji, które się dzieją, pomimo wszystkich tych działań Boga, żeby się nie okazało, że ten ktoś, tak jak Ezaw, lekkomyślnie odrzuci to błogosławieństwo, które miał, ale odrzuci je z powodu tego, że jest rozpustnikiem, ignorantem, niegodziwcem. Czyli muszą się, żeby to odrzucić, to najpierw muszą się pojawić w życiu, w działaniu, w myśleniu te elementy. Czyli nikt, kto trwa w wierze, nie odrzuca łaski. Łaskę się odrzuca w konsekwencji grzechów pewnych. Dlatego nie jest grzech sam w sobie odrzuceniem łaski. Ezaw był niegodziwcem, ale wciąż był pierworodny. Zabierał mu to ktoś? Rodzice i wcześniej, później z nim mieli problemy, bo sobie brał poganki za żony. Ile kłopotów oni mieli z tego syna swojego, płakali. On im radości im nie dawał. Ale był pierworodny? Był taki, jaki był, ale przyszedł moment, że ta jego postawa, ta jego złe wnętrze, tak, doprowadziło do tego, że lekką ręką oddał swoje pierworództwo, lekkomyślnie, bez przemyślenia, bez analizy konsekwencji. Tak samo tutaj. To jest konkretny grzech, tak jak w 10 rozdziale rozważaliśmy. Odrzucenie Chrystusa jest konkretnym grzechem. Jeżeli popadamy w jakieś grzechy, nie wiem, zaczynamy kłamać, tak? To te kłamstwo nie jest odrzuceniem Chrystusa. Nawet jeżeli 1000 razy skłamiemy, to nie jest jeszcze odrzucenie Chrystusa. Ale jeżeli my tak będziemy trwali, a Bóg nas będzie karcił, 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 a my nic, to dojdzie do takiego momentu, w którym my odrzucimy to, co otrzymaliśmy. I to jest konkretny grzech. I teraz, tak jak Ezaw, on z łzami prosił o błogosławieństwo, ale go nie dostał. Dlatego to jest przykład nieposłuszeństwa, z którego musimy wyciągnąć wnioski. Nie po to, żeby wypróbować, czy to działa, bo działa na pewno, tylko że nie ma powrotu. Żebyśmy pamiętali, mamy ten przykład, teraz omówmy go sobie. Mamy ten werset 15, omówmy go sobie. 15, 16, omówmy go sobie, jakie to jest zagrożenie. Mamy ten przykład, omówmy sobie. 15 werset. Czyli mamy sytuację, w której poddajemy się grzechowi i pozwalamy, żeby co? Żeby?
Rósł.
Żeby rósł, żeby wydawał, wydał owoc. Jest napisane w 15 wersecie, żeby ktoś nie pozostał, nie odpadł.
Przez niego nie skalało się wielu.
Tak, żeby nie odpadł, żeby nie został w tyle. Pozwolić wyrosnąć korzeniowi goryczy. Ta gorycz to jest nienawiść, niegodziwość. Zobaczmy sobie list Jakuba. Pierwszy rozdział, 13-15 werset, który już wam cytowałem, ale jeszcze możemy go sobie przeczytać. Trzynasty do 15, wiesz?
Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.
Dokładnie. Nie jest to wina Boga i nie Bóg to sprawia, ale sprawiają to nasze własne pożądliwości, więc korzeń goryczy się pojawia, tak? I jeszcze pierwszy list Jana, zobaczcie, 2,16.
Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata.
Tak. Czyli mamy pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. I ona pochodzi ze świata, nie od Boga. I teraz zobaczcie, co to znaczy zanieczyścić się tą gorzkością. Zobaczmy sobie odnośnik, bo jest taki fragment z Księdze Powtórzonego Prawa. 29 rozdział. Też powinniście mieć takie odnośniki. 29 rozdział. 17. Od 17 do 19 wersetu.
Jeśli twoje serce odwróci się i nie posłuchasz, ale dasz się odwieść, będziesz oddawał pokłon innym bogom i im służył.
Poczekaj. Tak, 29 werset.
30 czytam.
29 werset.
Rozdział,
29 rozdział, 17 do 19.
Przepraszam, ja 30 czytałam. Mhm. I widzieliście ich obrzydliwości i posągi z drewna i kamienia, ze srebra i złota, które są u nich. Niech nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani pokolenia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, naszego Boga, by iść i służyć Bogom tych narodów i żeby nie było wśród was korzenia wydającego żółć i piołun, który gdy usłyszy słowa tego przekleństwa, pobłogosławi sobie w sercu, mówiąc: będę miał pokój, chociaż będę postępował według zdania mego serca, dodając pijaństwo do pragnienia.
Dokładnie. I zobaczcie, że tu jest też takie porównanie do tego korzenia wydającego gorzkość i piołun, że to będzie źródło z gorzkości wśród ludzi, wśród innych, tak? Że to będzie taki... korzeń goryczy właśnie, wydający żółć i piołun, czyli gorzki. Gorzki. I zobaczcie jeszcze Efezjan, 4 rozdział. Efezjan, 4 rozdział. 4 rozdział. 31 werset.
Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością.
Tak, mamy też gorycz, czyli mamy taką nieprzyjaźń, takie zachowanie szkodliwe dla innych. Więc pojawia się coś takiego jak korzeń goryczy, który co? Zanieczyszcza człowieka i powoduje co? Że inni też mogą się...
Szkodę
mogą ponieść. Więc poddać się grzechowi, to pozwolić, żeby właśnie, bo to jest grzech, tam też czytaliśmy w Księdze Powtórzonego Prawa, że chodziło o grzech, o nieposłuszeństwo Bogu. Tam w kontekście chodziło o bałwochwalstwo, tak? Ale te bałwochwalstwo było przejawem nieposłuszeństwa Bogu, że ktoś odpadł od Boga żywego i w konsekwencji, tak? Znaczy, oddawać zaczął cześć innym Bogom i stał się takim korzeniem gorzkości. Tak samo tutaj. Ktoś, kto pozwala na to, żeby grzech w jego życiu wydawał owoc, on pozwoli, żeby ta gorzkość w nim rosła. I ona może zanieczyścić nie tylko jego, ale również innych. Więc to jest grzech. Ten korzeń goryczy to jest grzech. Powiedzieliśmy sobie, że Ezaw był przetecznikiem, przeteczny. Jest tak napisane w 16 wersecie. I te słowo, te przeteczny, to jest słowo greckie pornos. I ono mówi, że on był niemoralny zwyczajnie. Niemoralny człowiek był.
To słowo jako rozpustnik tutaj, tak?
Tak, tak, rozpustnik. Ja mam z gdańskiej, to wszetecznik. Ale to jest słowo pornos, czyli człowiek niemoralny. Niemoralny, jak Ezaw, lekkomyślny, nieprawy, bezbożny, mający za nic to, co dobre i święte, lekkomyślny. Bo wiecie, te lekkomyślne to dzisiaj też mają różne definicje tej lekkomyślności. Ale tu chodzi o człowieka, który mający za nic to, co dobre i święte, taki bezbożny, bezprawy człowiek, taki
ignorant.
Taki, tak, ale taki ignorant w grzechu. On sobie nic z tego nie robi. I Ezaw taki był, słuchajcie. I to jest diagnoza Ducha Świętego. Nikt lepiej nie wiedział, co jest w sercu Ezawa niż Bóg. My czytamy tą historię i tam nie jest napisane. Tak jak czytamy wiele historii o Noem, o Ablu. My do końca nie wiemy, co tam było w sercach tych ludzi. Ale w momencie, kiedy sięgamy na przykład do listu do Hebrajczyków, jak w tym wypadku, nagle okazuje się, że my się dowiadujemy, co tam się działo we wnętrzu tych ludzi. Skąd nagle to sprzedanie pierworództwa? Toż on głodny był. Nie. To nie był wynik, że on był głodny. To był wynik jego niemoralnego życia wcześniej. Ten człowiek był ignorantem. Ten człowiek po prostu miał taką postawę, a to znalazło ujście właśnie w tej sytuacji. On już wcześniej taki był. On się nie stał taki od tego momentu. On już taki był, Biblia mówi.
Gdyby był w porządku, to za nic by nie oddawał tego pierworództwa, tak? Cierpiałby głód, ale...
Cierpiałby, przeszkodziłby sobie. Dlatego... Chciałby w tej chwili...
Tak, ale teraz popatrzmy na to, że ten przykład jest podany czytelnikom, czyli tym, którzy są odbiorcami listu. W pierwszej kolejności tam Hebrajczykom, również nam. Żeby... zagrożeniem jest to, że my będziemy tacy, staniemy się tacy jak Ezaw. Nie od razu. Ezaw się nie urodził taki. On z czasem, jego stan się pogarszał. On się urodził tak jak Jakub. Tylko, że jeden poszedł inną drogą, a drugi poszedł inną drogą. Jeden dokonywał innych wyborów, a ten dokonywał innych wyborów. I Bóg wiedział, jak będzie wyglądało ich życie już wcześniej, bo powiedział to matce. Oni dokonywali wyboru, ale wszechwiedzący Bóg wiedział, jak to się skończy. Więc zagrożeniem jest to, że poddamy się grzechowi, pozwolimy, żeby on wydawał owoc goryczy w naszym życiu, tak jak pozwalał na to Ezaw. I w konsekwencji może dojść do sytuacji, kiedy w naszym życiu odrzucimy to, co najcenniejsze, i nie będzie potem już możliwości powrotu. Tak jak Ezaw nie mógł wrócić już. Czyli być wszetecznym jak Ezaw, lekkomyślnym jak Ezaw, pójść za jego przykładem, zapominając, że potem nie ma powrotu. Teraz jaki jest skutek, zobaczcie tego. 15 werset mówi. Czego się pozbawiamy? Łaski Boga się pozbawiamy. Pozbawiamy się łaski Boga. Tytusa 3:4, zobaczcie. Tytusa 3:4. I 5, i 6.
Gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
Co takiego Bóg zrobił dla nas? No, jest napisane.
Usprawiedliwił nas.
Dał Ducha Świętego.
Tak. Łaska Boga się tak objawiła.
I dał nadzieję życia wiecznego. Obietnica.
Tak.
Zapewnił o tym.
Więc skutkiem jest pozbawienie się łaski Boga. Wyrządzenie sobie krzywdy i innym też. Bo inni mogą pójść za tym samym przykładem. Zobaczcie, co jeszcze, jaki jest skutek. 16 werset. Co jeszcze tam jest?
Jezus był rozpustnikiem i bezbożnikiem, który sprzedał swoje pierwotne za jedną potrawę.
Dokładnie. Pozbawienie się możliwości skruchy. Brak możliwości naprawy błędu. Zauważcie, że zanim Ezaw sprzedał swoje pierworództwo, w jego życiu wcześniej pojawił się grzech. I to był efekt. Tak samo tu rozpatrujemy to w takim podobieństwie, że w życiu wierzącego pojawia się grzech, z którym on nie robi tego, co powinien, nie reaguje na Boże napomnienie, w konsekwencji odrzuca tą łaskę, pozbawia się tej łaski i nie ma możliwości skruchy. Chciałbym, żebyście to dokładnie przemyśleli, ale żebyście też zauważyli, co wam próbuję powiedzieć, co uważam, że jest w tekście. Bo niektórzy mówią, że to nie można tak z marszu, albo że ktoś tam zatwardza serce, aż w końcu nie ma już dla niego nadziei. Ten fragment... Te przykłady tego nie pokazują. To nie jest tak, że ktoś bardzo, bardzo długo, kłamiąc, w końcu gdzieś w nieokreślonym momencie odpada od wiary. Bo to odpadnięcie od wiary, tak jak tutaj jest pokazane, to jest konkretny czyn. To nie jest coś ulotnego, coś nieokreślonego, co się rozpływa w przestrzeni i czasie. Ezab żył tak, jak żył, ale był pierworodny. Ale jego życie, jego ignorancja, frywolność, jego grzeszne życie doprowadziły go do momentu, w którym podjął decyzję. Rezygnuje. Wolę michę zupy. On dokonał wyboru, czynu, a nie, że w pewnym momencie nagle te pierworództwo jakoś mu tak samo odeszło, bo on tak żył. Nie, ono mu nie odeszło, on wciąż był pierworodny. I wcześniej czy później otrzymałby Boże ojcowskie błogosławieństwo. Przyszedłby dzień, w którym Jakub by go pobłogosławił i tak by się stało. Ale on dokonał wyboru, on dokonał pewnego czynu, decyzję, podjął decyzję. Tak samo tu, popatrzmy na ten przykład, to nie jest coś, co ulata. Bo jest takie nauczanie, moim zdaniem jest, bo jest. Ja tak nie uważam, żeby jakikolwiek grzech doprowadzał w bliżej nieokreślonym momencie do zatwardzenia serca, że już nie ma powrotu. Ten list tak nie naucza. Jeżeli się go dokładnie przeczyta i przeanalizuje się te przykłady, to on tak nie naucza. To jest konkretna decyzja, która jest wynikiem trwania w zatwardziałości wcześniejszym. Ona się nie odbywa w jednym momencie. Czyli pozbawienie się możliwości pokuty. I to jest konkretny grzech, z którego nie ma powrotu. Tak jak rozważaliśmy w liście Hebrajczyków w 10 rozdziale. Tam mieliśmy naukę o tym, a tu mamy praktyczną drogę pokazaną. Tam mieliśmy pokazane, jak to jest, tak, że ktoś tak odrzuca Chrystusa, gardzi tym, a tu mamy rozpisane, jak to się w praktyce odbywa. Czyli takie życiowe krok po kroku, jak do tego dochodzi, co czytaliśmy w rozdziale 10. Bo tam czytaliśmy tak zwaną naukę o odrzuceniu, tak? Że jest ofiara Chrystusa i teraz jeżeli ktoś gardzi tym, to odrzuca tą krew Chrystusa i straszliwe oczekiwanie sądu, tak? Tak? Wystudiowaliśmy. A tu zauważcie, mamy krok po kroku opisane, jak to się odbywa w praktyce. Technicznie, jak to się odbywa. Pojawia się grzech i tak po kolei, jak dzisiaj wam to próbuję nakreślić. I teraz dochodzi do takiego momentu, jak u Ezawa. I to jest skutek. Czyli co jest zagrożeniem? Wracamy do rubryczki środkowej. Co jest zagrożeniem? Pójście za przykładem czyim? Ezawa. Zapominając o czym? Że nie ma powrotu.
Nie ma powrotu, tak.
Przykład jest Ezawa, jest obrazem na co? Na to, co się dzieje z jaką osobą? W liście tutaj. Od osobą zbawioną. Osobą, która uwierzyła, osobą, która weszła na drogę wiary. Ona ma w błogosławieństwa tego pierworodnego. Ono otrzymało łaskę Boga. Ona otrzymała łaskę Boga. Tak? I teraz odrzuca to poprzez trwanie w grzechu, tak jak czytamy wcześniej, poprzez trwanie w tym grzechu, to serce staje się coraz bardziej zatwardzone. Tak? I dochodzi do momentu, że jest podjęta taka decyzja jak u Ezawa. To jest świadoma decyzja. Ezaw nie był niespełna umysłu, on nie był zemdlony, że nieprzytomny był, tak? On miał świadomość tego, co robi. On był może głodny, ale był w pełni świadomy tego, co robi. Bo tak mówi słowo. Że to nie było wynikiem tego, że Ezaw był zemdlony, tak? Albo że był głodny, tylko tego, że był grzesznikiem, że był podłym człowiekiem wcześniej. I to jest efekt, tak mówi słowo, bo gdyby było, że głodny, no to było napisane, bo był głodny i dlatego odrzucił. Nie. Tam czytamy, że on mówił, że jest głodny. Ale Bóg mówi, że to nie głód był powodem tego, a jego grzeszne życie. Więc trzeba Bogu wierzyć, a nie temu, co mówił Ezaw, że jest głodny. Może on był, ale to nie był powód odrzucenia pierworództwa tak naprawdę. I chwała Bogu za Jego słowo, że możemy to przeczytać i wiedzieć. Więc być takiej postawy, zagrożeniem jest być takiej postawy jak Ezaw, który z powodu swojej niemoralności, niegodziwości odrzucił pierworództwo, a my możemy, popadając w taką niegodziwość, odrzucić zbawienie. Czyli co? To, co czytaliśmy w Tytusa. Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, Jego krew, tak? I tak jak mówi rozdział 10 listu do Hebrajczyków, pogardzenie duchem łaski. To Duch Święty. Bo my go otrzymujemy na skutek udzielonej nam łaski. Duch Święty jest pieczęcią, gwarantem naszego błogosławieństwa, tak? Bo jesteśmy dziećmi Bożymi.
No, czyli nie w sposób tutaj nie powiedzieć o doktrynie kalwinizmu, tak? I o jednym z pięciu punktów nieodpartej łasce, która tutaj się wykłada po prostu. Bardzo mocno trzeba zredefiniować wtedy, do kogo jest pisany list do Hebrajczyków i tak dalej. My wiemy do kogo, wiemy, że to są osoby odrodzone, które przyjęły łaskę i one tą łaskę odrzucają w pewnym momencie. Natomiast jeden z tych punktów kalwinizmu, tego Tulip, mówi o tym, że łaska jest nieodparta, że ten, co dostaje łaskę, nie może jej odrzucić. To jest nieodparta łaska, nie ma takiej możliwości. List do Hebrajczyków temu stanowczo przeczy.
Tak, ale też trzeba by było sobie dużo czytać tych różnych kazań. Ja ostatnio jakoś tak, nie powiem, żebym dokładnie przeczytał, ale takie kazanie Spurgeona na jednej właśnie z takich stron i tylko popatrzyłem, z jakimi argumentami, bo Spurgeon nauczał o niemożliwości odrzucenia łaski, wiary, on był takim właśnie zwolennikiem kalwinizmu, sam o sobie tak wypowiadał, ale zauważyłem, bo czytając jego te kazanie, można zobaczyć, z czym on dyskutuje. On nie dyskutuje z tym, czego ja wam teraz nauczam, czego ja was teraz nauczam. On dyskutuje z uniwersalizmem. Nie wiem, czy wy wiecie, co to jest uniwersalizm. Uniwersalizm mówi, że Bóg zbawił wszystkich ludzi, bez względu na to, jacy oni są. Tak naprawdę wszyscy będą zbawieni. I Spurgeon się oburza na to. I ma rację, ja też bym się oburzył. Ale problem polega na tym, że on nie polemizuje z tym, czego my nauczamy. Że Bóg kocha wszystkich ludzi, to w takim razie wszystkich zbawia. No nie, Bóg kocha wszystkich ludzi, dlatego wszystkim daje szansę. Ale Bóg jest kochającym ojcem, a nie kimś, kto ma niewolników.
Tyranem.
Tyranem, który narzuca swoją wolę. On jest kochającym Bogiem, kochającym Stwórcą, który daje ludziom możliwość każdemu wyboru. I teraz, jeśli ktoś dokonuje właściwego wyboru, staje się kochającym ojcem. Bo ojcem wcześniej nie jest. Więc moim zdaniem, ja nie jestem specjalistą od kalwińskiej nauki i nie mam takiej potrzeby. Ja kiedy się zderzam z kalwińskimi argumentami, wtedy mogę stanąć i zastanowić się nad konkretnymi według Słowa Bożego. I na razie wszystkie te argumenty, jak czytałem, one nie wytrzymują próby tekstu. I argumentacja, którą ostatnio czytałem u Spurgeona, też nie wytrzymuje próby tekstu. Spurgeon nie dyskutuje, on nie polemizuje ze Słowem. On polemizuje z błędnymi poglądami na uniwersalizm. A uniwersalizm jest tak samo szkodliwą nauką jak kalwinizm. Dlatego też warto czasami, jeżeli już się stykacie z czymś, dokładnie przeczytać, z czym jest argumentacja. Jakie są argumenty, przeciwko czemu.
Prosty i logiczny wniosek tutaj jest taki, że żeby ktoś mógł odrzucić łaskę, to musi ją wcześniej mieć. Nie można odrzucić czegoś, czego się nie ma. I to jest prosty wniosek. Ci, którzy mają tą łaskę, mają Ducha Świętego, tak? A z powodu wchodzenia w bezbożność dochodzą do takiego momentu, w którym mogą to odrzucić i nie ma wówczas powrotu. Tak naucza ten list, tak naucza ten fragment, a nie naucza o tym, że ty potencjalnie może mógłbyś mieć tą łaskę, uważaj, żeby się nie odrzucić. No to byłby absurd.
Uważajcie, żeby się nie pozbawić łaski, czyli można jej się pozbawić.
Ezaw miał pierworództwo
i się go pozbawił. I dlatego jest przykładem.
Tu ktoś ma łaskę i niestety może pojawić się sytuacja, w której odrzuca Jezusa, odrzuca łaskę.
I nie chodzi, co jest ważne, nie chodzi o osobę, która się styka z łaską,
nie, która ma.
Która już ją ma. Dlatego, że jeżeli byśmy wzięli poglądy te, które głosi Kalwin i ci, którzy są zwolennikami tej nauki, chociaż to nie tylko Kalwin, to on usystematyzował, ale to nie jest jego pomysł. Nieodparta łaska Boża sprawia, że ty jej nie możesz, nawet jak ona przychodzi do ciebie, nie możesz jej odrzucić, bo ona jest nieodparta. Bóg cię przymusza wręcz do tego, żebyś ty ją przyjął.
Musisz ją przyjąć i musisz w niej wytrwać,
bo ty nie masz wyboru. Czyli człowiek jest niewolnikiem.
Tak.
Natomiast my wystudiowaliśmy coś innego, idziemy tą drogą, chwała Bogu. Pan kiedyś osądzi każdego i nas, i takiego brata, który te nauki wyznaje. Jeśli wytrwa w wierze, jeśli my wytrwamy w wierze, to Pan każdego z nas rozliczy. Natomiast co jest też bardzo ważne, żeby nauka, którą studiujemy, napawała nas bojaźnią Bożą, ale żebyśmy przez nią nie wpadali w panikę, to po pierwsze. Po drugie, żebyśmy nie wpadali w pychę. Bo jedna i druga postawa jest groźna. Jeśli ktoś uwierzy w naukę o uniwersalizmie, to stanie się ignorantem i może skończyć jak Ezaw, a jak skończy, to będzie za późno, bo się wtedy opamięta, że coś i będzie już za późno, tak? Bo powie, czy tak, Bóg kocha wszystkich. Tak? A z drugiej strony, jeśli będziemy patrzyli na siebie jako na wybrańców, to będziemy tylko pozornie udawać pokornych, ale tak naprawdę będziemy wybrańcami i może być problem w naszym życiu też w posłuszeństwie. W taką czy w inną stronę. To dłuższy temat, ja bym nie chciał go teraz drążyć, ale jest to zagrożenie poważne, wcześniej czy później. I łaską Bożą też jest, że ktoś nawet mając takie poglądy nie wpada w pewne kłopoty. To nie wszyscy też wpadają. Natomiast moim zdaniem zdrowa nauka pozwala zachować taką właściwą postawę, jasny umysł, zdrową postawę w życiu, nie popadania w skrajności. Bojaźń Bożą, ale nie histerię. Pokorę, ale nie pychę. I to jest bardzo ważne. Więc mamy sytuację, w której Ezaw jest przykładem osoby, która mając łaskę w wyniku niemoralnego życia w pewnym momencie odrzuca ją i nie ma już powrotu. Dlatego patrząc na Ezawa, pamiętajmy, że to jest przykład, ostrzeżenie również dla nas. I teraz mamy kolejny, słuchajcie, przykład opisany w tym samym rozdziale od 18 do 25 wersetu. Przeczytajmy może ten fragmencik jednak cały.
Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem, do mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżę. Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów. Na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba.
Okej, okay. Teraz mamy sytuację spod góry Synaj. Znamy tą historię z opisów, z ksiąg prawa. Góra płonęła ogniem. Było głośno, burza, pioruny, dźwięk trąb, głośne słowa.
Strasznie.
Strasznie było. Nawet Mojżesz
cały był
drżący. Tak było straszne to zjawisko, ale to było zjawisko ziemskie. Bóg dał wyraz swojej chwały tak, żeby ci ludzie nie poumierali. To była taka namiastka, byśmy powiedzieli, Bożej chwały. Bo inaczej oni by umarli. Ale to było tylko tyle, żeby oni nie umarli, żeby się tylko bali. I jaki był skutek tego? Na początku co powiedzieli? Wszystko zrobimy, a potem co? Odtrącili ten głos, który przemawiał z góry. Bo z góry głos przemawiał co? Dał im prawo.
I obietnicę.
Tak, ale oni to odrzucili. Jak czytaliśmy w rozdziale trzecim, nie weszli z powodu niewiary. Więc odrzucili ten głos, bo wysłannicy byli wysłani po nadaniu prawa. Byli przy górze Synaj, tam ponad rok chyba, z tego co pamiętam. Wszystko zostało powiedziane, umowa została spisana i oni poszli na pustynię Syn i wtedy zostali wyprawieni, tak? Dobrze mówię, na pustynię Syn chyba. Zostali wyprawieni ci zwiadowcy. I oni wrócili, wtedy cała ta historia, którą w sobotę rozważamy. Czyli było to po. I okazało się, że te słowa ich, tak, wszystko zrobimy, nic z tego nie wyszło. Odrzucili. Czyli mamy przykład odrzucenia Boga przemawiającego z Synaju i spotkała ich kara?
Tak.
Jaka?
No nie weszli do ziemi.
Umarli tam, na tej pustyni, w której powiedzieli, że nas oni zabiją. To oni ich nie zabili. Bóg powiedział, będziecie dotąd chodzić, aż pomrzecie. Czyli mamy przykład. I teraz omówmy go dla nas. Bo mamy tutaj również co? Porównanie tamtego przymierza, tamtej umowy, tamtej chwały Bożej, tu z tą, której nie widzimy co prawda, ale ona jest dużo większa. Bo tu już nie ma ograniczeń. Bo Boża chwała jest taka, jaka jest. Jak czytamy Apokalipsę, to mamy Boga w chwale swojej, tak, który nie musi tam już się ograniczać. Tak? Tutaj. Do burzy, do ognia, tam Bóg jest w chwale. I przystępujemy do Boga, który jest w niebie. Do Syna Bożego, który jest w niebie. Do tej chwały, która dużo więcej, dużo większa jest niż ta z góry Syna. I teraz, jakie jest zagrożenie? Tak jak tamci zapomnieli, tak my możemy zapomnieć, że zawarcie nowego przymierza to o wiele większe wydarzenie niż pod Synajem. To przymierze zawarte pod górnym Syonem, w Jeruzalem, przed Bogiem żywym, w obecności aniołów. W obecności tych, którzy już tam są z Panem. Zapisanych w niebie. To, co omawialiśmy sobie wcześniej. Zapomnieć o tym wszystkim. A co to znaczy zapomnieć o tym wszystkim? No to zobaczmy sobie, co to znaczy zapomnieć o tym wszystkim. Jak można o tym zapomnieć? Czy oni, czy Izraelici zapomnieli o zawarciu przymierza? Nie. Życie ich, to co robili było wyrazem tego, że mieli za nic to, co wcześniej powiedzieli.
Lekceważymy.
Tak, oni mogli powiedzieć, my nie lekceważymy, a robić tak, że tak, słowa jedno, czyny drugie. I teraz co my? Zobaczmy, tam jest napisane jeszcze bardzo ważna rzecz o krwi Abla. Prawda? Że zbliżyliście się do
Do krwi Jezusa, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew.
Niż krew Abla. I teraz co mówi krew Abla? Pamiętacie? Tak. Przeczytajmy sobie Mateusza 23 rozdział i Łukasza i zobaczmy, co tam jest napisane. Jak przemawia krew sprawiedliwego Abla? Co ona mówi? Mateusza 23 rozdział. Mateusza 23 rozdział. Podam wam pewną interpretację, którą uważam, że jest dobra, że ma sens i wy sobie ją rozważycie. Mateusza 23 rozdział, 35 werset, zobaczcie, tak? Ale 23 rozdział, ale 35 werset. Ja bym chciał, żeby przeczytać od 33.
Węże, plamie żmijowe, jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego? Dlatego ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych w piśmie. Niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a niektórych ubiczujecie w waszych synagogach i będziecie ich prześladować od miasta do miasta, aby spadła na was wszelka krew sprawiedliwa przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Bachariasza, którego zabiliście... Barachiasza, przepraszam, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.
I następny werset.
Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na to pokolenie.
Co mówi tutaj? Czego się domaga krew sprawiedliwego Abla tutaj?
Sprawiedliwości.
Jakiej sprawiedliwości? Polegającej na czym? Na wymierzeniu kary. Zapłaty za niegodziwość, tak? Kary. Zobaczmy Łukasza, rozdział 11 i werset 49-51.
Jeszcze raz,
Łukasza. Łukasza, 11 rozdział, 49-51.
Dlatego też mądrość Boża powiedziała: pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich będą zabijać i prześladować, aby dopominano się od tego pokolenia krwi wszystkich proroków, która została przelana od założenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a świątynią. Doprawdy mówię wam, dopominać się jej będą od tego pokolenia.
Od tego pokolenia. I te dopominanie się krwi to nie jest wyjęte z rękawa, jak to mówimy kolokwialnie. Jeżeli przypomnicie sobie Księgę Rodzaju, 9 rozdział, 5-6 werset, to Bóg coś wtedy powiedział. Jak studiowaliśmy Noego, to ten fragment bardzo dokładnie omawialiśmy. Zobaczcie sobie Księga Rodzaju, 9 rozdział, 5-6 werset. I będziemy jeszcze rozważać to w Księdze Liczb. Też 9 rozdział, 5-6, Księga Rodzaju.
A ja będę żądał waszej krwi, to jest waszego życia. Od każdego zwierzęcia będę jej żądał, jak i od ręki człowieka. Od ręki każdego brata jego będę żądał życia człowieka. Kto przeleje krew człowieka, przez człowieka będzie przelana jego krew, bo na obraz Boga człowiek został stworzony.
I podobne słowa znajdziemy w Księdze Liczb, 35 rozdział. Nie będziemy ich teraz czytać, będziemy i tak sobie rozważać. Chodzi o co? Chodzi o to, że za morderstwo była jedna kara, tylko śmierć. A tu mamy sytuację, kiedy wszyscy ci prorocy i również Abel zostali zamordowani. To nie był wypadek. To nie było nieszczęśliwe wydarzenie. To było zaplanowane z premedytacją morderstwo. Tak samo jak morderstwami były wszystkie morderstwa wykonane na prorokach. To nie były przypadkowe śmierci. To były planowane morderstwa. I one domagają się Bożej sprawiedliwości, czyli domagają się krwi tych, którzy zamordowali. Będziemy czytać o miastach schronienia i kiedy była to śmierć przypadkowa, ktoś nie zamierzał zabić, więc była dla niego nadzieja. Oczywiście, jeżeli by go dopadł mściciel, to miał prawo go zabić. Ale były miasta schronienia i były pewne warunki, dzięki którym on mógł zachować życie. Natomiast kiedy to był morderca, to taki obywatele tego miasta nie mieli prawa go przyjmować. Ten człowiek musiał zginąć. Tak samo tutaj krew Abla sprawiedliwego domaga się sprawiedliwości, domaga się sądu. A co mówi krew Chrystusa, którą się kropi? Zobaczmy sobie Rzymian, 3 rozdział, 21-24. A najpierw, zanim ten fragment, to zobaczmy sobie Hebrajczyków 4,15 i 9,28. Co mówi krew Mesjasza? Słuchasz?
4,15.
4,15 i 9,28.
Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu.
Tak, czyli mamy kapłana bez grzechu. Tak. I 9,28.
Tak też Chrystus, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
Co mówi krew Chrystusa? Co mówi Ewangelia? O Bożej sprawiedliwości?
Że Chrystus drugi raz przyjdzie.
Mówi o Bożym przebaczeniu. Czyli ona mówi większe rzeczy.
O miłosierdziu.
O miłosierdziu Bożym dla tych, którzy Jego pragną. Bóg się domaga sprawiedliwości, ale jest możliwość przebaczenia grzechów w ofierze Chrystusa. I zobaczcie jeszcze Rzymian, 3 rozdział, 21-24. Stąd moim zdaniem mówi ona lepsze, większe rzeczy niż krew Abla.
Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.
To mówi krew Chrystusa, że jest przebaczenie grzechów. Krew Abla domaga się Bożej sprawiedliwości, a krew Chrystusa mówi lepsze rzeczy, bo ona mówi o przebaczeniu grzechów. Ale, jeśli tak jest, jak ja mówię, jeżeli to jest dobra interpretacja, to ona musi się zgadzać z kontekstem. Zgadza się? To teraz popatrzcie, w jakim kontekście ta krew mówi lepsze rzeczy. Popatrzmy sobie jeszcze na ten fragment raz. 24 werset. Podeszliście do czego? Do walnego zgromadzenia. I 24 werset mówi: i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiącej niż Ablowa. I teraz co mówi 25 werset?
Uważajcie, żebyście nie odtrącili tego, który przemawia.
Bo?
Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba.
Krew Abla domaga się, i nie tylko jego, domaga się Bożej sprawiedliwości. Krew Chrystusa, którą się kropi, mówi lepsze rzeczy. Czyli mówi o przebaczeniu grzechów. Ale jeśli ty te lepsze rzeczy odrzucisz, tak, to co cię czeka? To, co czeka tych, którzy zabili proroków. I Pan Jezus mówi, przyjdzie to na was. Czyli ty podzielasz los tych, którzy zabili Abla i proroków, czyli wszystkich grzeszników wcześniej. Oni czekają na sąd. Dlatego jeżeli już podaję wam interpretację, to podaję taką, żeby moim zdaniem, tak jak rozumiem ten tekst, ona się zgadzała z kontekstem. Ponieważ zapomnienie, nietrzymanie w pamięci tego, do czego podeszliśmy, i odrzucenie krwi Chrystusa, czyli wracamy do rozdziału 10. Tak jak mówiłem, tam mieliśmy naukę, tu mamy w praktyce to rozpisane, tu mamy praktykę. Czyli w wyniku trwania w grzechu, tego całego fragmentu z rozdziału 12, który omówiliśmy, dochodzimy do sytuacji, kiedy 26 werset mówi co? 25, abyście nie gardzili tym, który mówi. Albowiem oni nie uszli i wy nie ujdziecie. Tego, który co? 26 werset mówi. Tego, który powiedział, że co?
Jeszcze raz.
Niebem i ziemią. Dlatego, że wszystko, co jest stworzone, musi zostać usunięte i zostanie tylko to, co niewzruszone, czyli wieczne.
Co się nie chwieje.
Co się nie chwieje. Czyli ta ziemia, ten wszechświat, to wszystko musi zostać zniesione, usunięte. I tak będzie, bo czytamy w innych miejscach. Zostanie tylko to, gdzie przebywa Bóg, te miejsce, ono jest zawsze. Tron Boży jest zawsze. Bo to jest niechwiejące się, bo to jest miejsce Boga. Bóg jest niechwiejący się i to, gdzie On jest, też jest niechwiejące się. I mamy to opisane. No, 2 Piotra, 3 rozdział, tak pamiętamy, że zostanie, spłonie wszystko ogniem. Objawienie, 20 rozdział, 21 mówi, że pierwsze niebo i ziemia przeminęły i będzie nowe niebo i nowa ziemia. Tak? Czyli musimy pamiętać, że ten, który to powiedział, tak, to on wykona wszystko, co powiedział. Więc jeżeli my odrzucimy Chrystusa i Jego krew, która mówi lepsze rzeczy, czyli która daje przebaczenie, kropienie tą krwią, tak jak kropione były krwią ofiar, był kropiony ołtarz, tak? Tak tu krew Chrystusa kropi. Oczyszcza skalanych, tak jak mówi list do Hebrajczyków. Więc jeżeli to odrzucasz, to wtedy pozostaje ci los tych, o których Pan Jezus powiedział, zaprawdę przyjdzie to na to pokolenie. Czyli tych wszystkich, którzy byli mordercami sprawiedliwych Boga. Tych wszystkich, którzy zamordowali wszystkich bohaterów wiary, którzy zostali uznani za męczenników. Czyli nie można odrzucić, bo potem nie ma powrotu. Pamiętajmy, że to jest ostrzeżenie dla nas, bo konsekwencją życia w grzechu, jeżeli człowiek się nie opamięta, jest to odrzucenie Chrystusa. Zapomnij, kolejnym zagrożeniem jest zapomnieć, że Bóg jest wszechmogący i wszystko to kiedyś będzie miało kres. Bo list do Piotra co mówi? A są tacy, co mówią, to tak trwało i trwa i trwać będzie, wy opowiadacie końca świata, gdzie on jest. Ale zapominają, tak? Nie chcą pamiętać o tym, że był potop. I skoro był potop, a Bóg powiedział, że będzie, a zapowiada ogień, to i ten ogień też będzie. Odrzucić, zobaczcie 28 werset. Miejcie łaskę, jest napisane, ale można tą łaskę odrzucić, pozbawić się jej, jak mówi wcześniej. Co to znaczy odrzucić łaskę? Brak wdzięczności za okazaną przez Boga łaskę, przez niewłaściwe oddawanie mu czci, nie trzymanie się łaski. Odrzucenie Chrystusa. Łaska jest uwidoczniona w Jezusie Chrystusie, Jego krwi. Jeśli ty nie trzymasz się tej łaski, odrzucasz ją, to od tego nie ma powrotu. Tak jak Ezaw nie mógł wrócić. I Izraelici, będziemy czytać tą historię, bo już czytaliśmy ją w sobotę, ale będziemy ją dalej rozważać. Jak Bóg powiedział, koniec, nie wejdą, to oni wtedy co? Idziemy na tą górę. Mojżesz mówi, nie idźcie na tą górę, bo zginiecie, Bóg już o was zostawił. Już chociaż teraz nie psujcie wszystkiego. Nie, my pójdziemy. Poszli, rozumiecie? Nie da się nic zmienić. Były tylko ofiary. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, już koniec. Więc oni też nie mieli powrotu. Nie można było tego odwrócić z powrotem. Decyzja została podjęta przez nich, a na skutek ich decyzji Bóg podjął swoją decyzję. To nie Bóg podjął, że oni nie wejdą. To oni podjęli decyzję, że nie ufają Bogu, a Bóg w odpowiedzi na ich decyzję podjął decyzję, to nie wejdą. I nie było powrotu. Mamy dwa przykłady. Ezawa, tak? I mamy przykład Izraelitów pod górą Synaj, że po pewnej decyzji nie było już odwrotu. Tak samo odrzucenie Chrystusa i tej krwi, która mówi lepsze rzeczy, nie ma powrotu. I to jest zagrożenie, a to jest owoc, który jest owocem, to jest owoc korzenia goryczy. On rósł, 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 rósł. I wydało. I to jest ostateczny owoc. On nie pojawia się od razu, tak jak czytaliśmy w Jakuba. Śmierć się nie od razu pojawia. To jest proces. I teraz jaki jest skutek? Gniew Boga. Popatrzcie, 29 werset, 28 to jest skutek. Odtrącenie Boga, kara, brak łaski Bożej, pozbawienie się możliwości dalszego służenia Bogu, bo już jak odpadłeś, to już koniec. I oczekiwanie Bożego gniewu. Boży gniew. Tak jak w rozdziale 10 było rozważane. Żar ognia, który strawi przeciwników. Bóg jest ogniem trawiącym. Takie są skutki, słuchajcie. Ktoś powie, a to straszenie. To nie jest straszenie. Nikt nie powinien panikować. Dlaczego? Bo my nie nauczamy, przynajmniej ja nie nauczam, że to się stanie o tak w jednej chwili, wiecie. Kładziesz się wierzący, wstajesz, nie masz łaski Bożej, potępiony. Nie ma czegoś takiego. To jest proces. I przed tym procesem degeneracji Biblia ostrzega. Oczywiście zaraz pojawiają się pytania. To co z Duchem Świętym się dzieje? Jak on? Co tam? Są fragmenty, które o tym mówią. Wszystko jest spójne. To też rozważaliśmy. Natomiast w tym liście jest to tak wyraziście przedstawione, moim zdaniem, że trudno z tym dyskutować. I argumenty, które do tej pory słyszałem, są bardzo, bardzo słabiutkie. Bo one opierają się na stwierdzeniu, że to nie jest do wierzących. Że w liście mamy dwie grupy. Pseudowierzących i wierzących. To jest tak słaby argument, tak nie trzymający się kontekstu, że trzeba naprawdę mieć silną wiarę w ten argument, żeby go przyjąć. Nie w tekst, a w ten argument. Wnioski. Czym są przykłady nieposłuszeństwa pokazane? Jakie one mają... jaki mają... Zadanie, jakie mają. Jakie mają zadanie?
Ostrzegają przed
czym? Ostrzegają przed czym? Przed jakim zagrożeniem?
Że można tą łaskę
odrzucić. Odpadnięcia od wiary.
Tak.
Przykłady nieposłuszeństwa i zgadzenia Bożą łaską wskazują na zagrożenie odpadnięcia od wiary. Są ostrzeżeniem, tak? Mają zadanie ostrzec, że odpadnięcie od wiary jest realnym zagrożeniem.
I podał przykłady też.
I tak.
Że tak się stało rzeczywiście.
Co do tego prowadzi? Bardzo konkretne rzeczy mamy. Wpadnięcie w sidła grzechu. Poddanie mu się.
Przeszkadzasz mi.
W kolejne zniechęcenie. Tak? Potem nieposłuszeństwo dalsze. Lekceważenie Bożej woli, jego karcenia i jego łaski w konsekwencji. Czyli to jest proces, który postępuje. Często tak jest, że na początku go nie widać, a potem na pewnym etapie on się pojawia, albo pojawia się już przy końcu. I nagle myślimy, a skąd to się wzięło? Czemu ten człowiek tak zrobił? No, zaczął dużo wcześniej. Tylko ty tego nie widziałeś. Do czego w ostateczności prowadzi takie nieposłuszeństwo? Do odrzucenia pośrednika nowego przymierza. I sprowadzenie na siebie jakiej kary?
Tej, co...
Ognia wiecznego. Ognia wiecznego. Ognia wiecznego.
Kary wiecznej.
Kary wiecznej. Czy jest od tego odwrót?
Nie ma.
Nie. I ktoś powie, no ale jak to? No nawet w życiu ten ojciec, to dziecko jak kocha, to on mu będzie przebaczał i przebaczał i przebaczał.
To są te ostrzeżenia, bo to Bóg karci.
Ale Słowo Boże mówi, że rodzice to karcą według własnego uznania. A Bóg jest święty. I dlatego jest wspomniana krew Abla. I te przykłady. I ktoś powie, no to co? To Bóg jest mniej miłosierny niż tacy rodzice? Nie, Bóg jest sprawiedliwy, a rodzice nie są sprawiedliwi często. Bo patrzą na dzieci przez pryzmat swojej grzeszności. A nie przez pryzmat Bożej sprawiedliwości. A Bóg jest sprawiedliwy. On nie musi patrzeć przez pryzmat grzesznego człowieka. Czasami się zastanowić trzeba, co jest skutkiem naszej postawy. Jakie są jego źródła. I czasami nie warto się porównywać z Bogiem i udawać bardziej miłosiernego niż Bóg. Bo Bóg dał Syna, a nie my. I to Chrystus przelał krew, a nie my za Niego. I to Chrystus umarł na krzyżu. Za nas. Więc nie machajmy przed Bogiem naszą miłością, że my tacy kochani jesteśmy i dobrzy dla naszych dzieci, czy tam znajomych, czy wszystkich. Bo prawdziwą miłość to okazał Bóg. Ale Bóg jest sprawiedliwy i święty. Miłość jest jednym z Jego atrybutów. On jest jeszcze święty, sprawiedliwy i wszechmogący, potężny. I co powiedział, to zrobił. I dlatego mamy krew Abla, dlatego mamy przykład Ezawa i przykład Izraelitów pod górą Synaj. Więc nie ma odwrotu, nie dlatego, że Bóg nie jest miłosierny, ale dlatego, że jest miłosierny i sprawiedliwy również. Jeżeli ktoś odrzuca Jego miłość, to pozostaje co? Sprawiedliwość. Tu jest napisane, że odrzucił. Jakub nie zabrał mu na siłę tego pierworództwa. Wziął go, uduszę, jak nie podpiszesz. Nie, on powiedział, masz zupę i za zupę daj mi swoje pierworództwo. Bierz. To była transakcja. To była transakcja. Odwrócenie się od tego, który przemawia z nieba, czyli Boga Wszechmogącego, który posłał Ducha Świętego, nie pozostanie bez kary. Bo my znieważamy krew Chrystusa, Ducha Łaski. I nie pozostaje już nic innego, jak straszne oczekiwanie sądu. Zastosowanie. Przy tej całej lekcji trzeba się zastanowić, czy trwam i jak wygląda moje trwanie w łasce Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie w kontekście lekcji. Czy za tym, że mówimy wierzymy, idzie nasze życie? Co robimy, gdy zgrzeszymy? Co robimy? Czy ogarnia cię, mnie, zniechęcenie w posłuszeństwie Bogu? Czy ogarnia mnie zniechęcenie? Zniechęcenie w posłuszeństwie Bogu. Czy Boże zasady powodują, że czasami jestem zniechęcony życiem takim? Mam już dość tego.
Ile jeszcze może?
Pamiętajmy w kontekście lekcji, co jest tego źródłem. Jeżeli coś takiego się pojawia, to dobrze módl się, żeby Bóg ci pokazał, skąd to się bierze. Co się stało trochę wcześniej, że ty masz teraz takie myśli? Co dopuściłeś do siebie? Bo nie ma, tak to mówią, nie ma dymu bez ognia.
Tak.
Nie? Z daleka widać dym, ale tam płonie. czy bagatelizuje Boże ostrzeżenia? Bo czasami pojawiają się takie rzeczy w naszym życiu i ta myśl przychodzi. Wiecie, bo można bezmyślnie, bezrefleksyjnie do tego podejść. Rozczulić się nad sobą. Nie? Ciężko. No ale usiądź, nie rozczulaj się, przemyśl, dlaczego, skąd się to bierze. Analiza, modlitwa do Pana, prośba do Ducha Świętego, żeby mówił. I czasem się okaże, że to jest w ogóle gonić to. A nie myśleć o tym. Ale trzeba się zastanowić. I to jest od Boga, to jest ostrzeżenie od Boga. Taki sygnał, taka chęć przemyślenia, takie to jest działanie Ducha Świętego. I teraz pytanie, jak ja do tego podchodzę? Co ja z tym robię? Ostatnie pytanie, bo też oczywiście pewnie wiele osób będzie tego słuchało. Czy według Ciebie odrzucenie Boga po uwierzeniu jest możliwe? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? Mamy lekcję jedną, drugą, trzecią, mamy list do Hebrajczyków prawie przestudiowany. Warto się nad tym zastanowić. To pytanie jest bardziej po to, żeby rozważyć rzeczywiście uczciwie te argumenty, które zostały podane, tak? Ale uczciwie. I sobie pozostać przy swoim albo zmienić zdanie. Ja na dziś tyle. Czy są pytania?
Mam pytanie.
Tak?
U 17 wersetu jest ten fragment o Ezawie. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć z Ezawami jej szukał.
Tak.
Czy to można tak rozumieć jak w warszawskim tłumaczeniu, że już nie znalazł sposobu na zmianę swojego położenia, mimo że z Ezawami szukał?
Powiem tak. Musisz przeczytać tą historię dokładnie. Dlatego, że myśmy studiowali sytuację z Ezawem w dziejach Izraela i wiesz co, on nie przepraszał nikogo za to, że sprzedał pierwolóstwo. Rozumiesz? On potem chciał zabić Jakuba, bo uważał, że Jakub go oszukał. On przyszedł do ojca i chciał błogosławieństwo pierwolóstwa.
Nie było zmiany jego serca.
Nie. On nie poszedł i nie powiedział: Jakub, odsprzedaj mi z powrotem. On nigdy nie wyraził skruchy z powodu tego, że sprzedał. On ze łzami prosił o błogosławieństwo, którego nie mógł dostać. Rozumiesz? On nigdy nie wyraził skruchy za swoją postawę, więc ten fragment, on jest napisany tak, jak jest napisany. Te słowa są użyte, które są użyte, ale dopiero jak gdyby analiza historii pokazuje, o co on prosił, gdzie prosił i dlaczego prosił. Dlatego warto sięgnąć, możemy wrócić do tego, ale też fajnie, żebyś przeczytał tą historię sobie, zrobił taką samodzielną analizę, takie studium małe, nie? Po kolei, jak wyglądała historia, co on zrobił i potem o co ojca prosił, jak wyglądała ta cała sytuacja, kiedy już Jakub odszedł, a przychodzi wtedy Ezaw. I co on mówi, o co on prosi, dlaczego płacze i jak potem, kiedy nie dostaje, co się budzi w jego sercu. Skrucha, narobiłem głupot. Muszę wypić piwo, które sobie naważyłem. Nie. Jakub musi uciekać, bo będzie za chwilę zamordowany. I matka mówi: uciekaj. To jest w sercu Ezawa. Więc wiesz, no, jest napisane. On chciał odzyskać, ale po swojemu. On uważał, że jemu się należy. To, że jego mowa trawa. Powiedział jak na wodę, powiedział. A nie, to były słowa na wagę pierwolóstwa. Tylko ty, Eza, w swojej grzeszności uważałeś inaczej. I to mówi tekst. Ale warto sięgnąć do tego, bo może się pojawią kolejne pytania, jeśli będziesz analizował tą historię i rzeczywiście coś ci się potwierdzi, to warto wtedy do tego wrócić. A jeśli dojdziesz do tych wniosków, które ja w tej chwili mówię ze swojej obserwacji, to przechodzimy nad tym dalej, dobra? A jak nie, to za tydzień, we wtorek możemy do tego wrócić, okej? Dobra.
To jest troszeczkę tak inny przykład, tak, ale w Mateusza rozważaliśmy odnośnie Judasza, tak, kiedy Judasz jest napisane, że żałował, tylko trzeba całą historię przeczytać, co to znaczyło w jego życiu i do czego doprowadziło. Tak, nie zawsze te same słowa oznaczają to samo w życiu człowieka. I tu by się wydawało, tu w liście do Hebrajczyków, że no to on chciał jakby, no w porządku, szukał tego, ale w historii to nie jest.
Z żałową skutków,
a nie to, co zrobił i to, co doprowadziło do tego.
Okej. Okay. Pomodlimy się.